Dzień dobry Państwu, Stefan Truszczyński, Radio Wnet, 11.12, czwartki. Dziś gościem jest pan pułkownik Zbigniew Zieliński, żołnierz Armii Krajowej, sekretarz stanu w kilku rządach, doradca centralnych instytucji rządowych, no w ogóle partyzant, który w czasie wojny brał udział w przejmowaniu zrzutów. Dzień dobry, panie pułkowniku. Panie ministrze, bo pan był również ministrem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Więc mamy okazję dzisiaj oglądać, tu mam w ręku 36 albo i więcej, książkę pana pułkownika Zielińskiego, Baza Leśnych Ludzi, bo pan łączy takie właściwie dwie grupy ludzi bardzo mocno. Żołnierzy i leśników.
Nie tylko żołnierzy, ale żołnierzy pierwszej konspiracji i drugiej konspiracji, bo byłem w drugiej konspiracji aż do 1953 roku. Także to, że ja żyję, to jest cud, można powiedzieć. Bo byłem w takich sytuacjach, że nie powinienem żyć, bo to kule się po prostu mnie nie imiały. Nie imiały, tak. Z całym sercem podchodzę do tego myślami i jestem wdzięczny Bogu, że ocalałem. Ale to było, jak dzisiaj już jest 90, to człowiek się zastanawia, skąd u niego taki patriotyzm się wziął. I sięgam do swoich korzeni.
Rodzina.
Rodzinnych, do swoich rodzinnych korzeni. Otóż mój dziadek od strony ojca rozbił sotnie kozaków w powstaniu styczniowym pod Płońskiem. I uciekał przez 3 powiaty i gonili go, aż w końcu dogonili koło Ostrowi Mazowieckiej. I tam ich otoczyli, no i część zginęła ich na miejscu i szukali tego bandytę z brodą, żeby go powiesić na sośnie, bo takie robili właśnie, wieszali na sosnach, żeby odstraszyć społeczeństwo polskie, żeby nie podnosili ręki przeciwko carowi. No więc, a ci powstańcy mówią, jak to, zabiliście go pod Płońskiem. Nie zabiliśmy, tylko uciekł nam. A dziadek w międzyczasie zgolił brodę. No i to go uratowało. Ale został wysłany na Sybir. Tam poznał Polkę, też wysłaną na Sybir. I tata się urodził 123 lata temu na Syberii, koło Irkucka.
Daleko.
Tak. No i była taka sytuacja, że babcię wzięli do wojska rosyjskiego jako sanitariuszkę w wojnie przeciwko Japonii pod Szocho. Tam była w tych walkach pod Szocho. Wtedy Rosjanie wygrali tą bitwę z Japończykami. No a dziadek próbował uciekać do Chin, do Harbinu i złapali go na granicy i karnie do tajgi syberyjskiej i tak go zamęczyli, że gdzieś tam leży w tajdze syberyjskiej koło Irkucka. Także dziadka nie poznałem. No i to było takie korzenie. Od strony znów matki, moja babcia to była siostra cioteczna Piłsudskiego. Urodziła się 2 lata wcześniej w tym samym Żułowie na Litwie, na Żmudzi w zasadzie. No i też była związana z rodziną Piłsudskich. No i proszę wyobrazić, przed wojną babcia otrzymywała listy takie, droga Maniu, Piłsudski pisał, a babcia pisała drogi kuzynie. I ja się pytałem, babciu, ale dlaczego babcia nie pisze drogi Józiu? No wiesz, Zbyszku, do marszałka nie można pisać drogi Józiu, drogi kuzynie. No i tak zostało. No a teraz jest taka sytuacja, że mam pamiątki po Piłsudskim. Po mojej śmierci przekażę je do Muzeum w Sulejówku, tam do Jaraczewskich, rodziny Jaraczewskich. No i nieraz, jak się spotykał ten minister obrony narodowej
Onyszkiewicz?
Onyszkiewicz, to z daleka mówię, cześć kuzynie. Wszyscy pytali, jaki kuzyn? Ja mówię, żaden kuzyn jakiś powinowaty.
On się ożenił.
Tak, tak. No, tak. Ożenił się z wnuczką Piłsudskiego. Także mam tego. A ja z córką Piłsudskiego się bardzo przyjaźniłem. Mamy wspólne zdjęcia. No i mam zdjęcia z Druskiennik, gdzie Piłsudski jest, cała rodzina Piłsudskiego, moja babcia, no i małe dwie dziewczynki. I z tą...
Jadwiga i Wanda.
Wanda, tak. No i z tą ostatnią się spotykałem często, bo ona, prawda, a jej syn jest teraz dyrektorem tego muzeum.
Ciągle w budowie jeszcze.
Tak.
A korzenie już pana pułkownika to jest rejon jaki? Gór Świętokrzyskich czy Mazowsze?
Nie, ja się urodziłem blisko Łodzi.
Koło Łodzi.
Ojciec w 24 roku po skończeniu studiów, ale jeszcze koleje losu ojca. Jak ojciec się urodził 123 lata temu na Syberii, no to tak wędrował ciernistą drogą w kierunku Polski, gdzie bez matki, bez ojca. No to było przez Niżny Nowogród, później Irkutsk, Niżny Nowogród, Piotrograd, no i później po rewolucji dotarł do Polski.
Kilka tysięcy kilometrów.
No i brał udział w tajnej organizacji wojskowej, która opanowała 8 listopada koszary na ulicy Koszykowej, zdobyli 800 karabinów, poszli na dworzec główny, bo centralnego nie było, sparaliżowali węzeł kolejowy, później poszli pod Uniwersytet Warszawski, to te zdjęcia pokazują zawsze, tam stoi dwóch ojca kolegów, jeden jest Ronstadt, a drugi Błasik, co rozbrajają Niemców i tam studentom rozdają broń. A później ten rotmistrz wielowiejski i rotmistrz fabrycy poszli na zamek. Zamek nie był rezydencją wtedy, tylko był koszarami. No i po jakiejś tam krótkiej strzelaninie wszyscy się Niemcy poddali. Także już 10 listopada Warszawa była wojna. No i z Magdeburga. Magdeburga, tak. Piłsudski przyjechał z Sosnkowskim, basyście generałów niemieckich do Warszawy i objął tego. Tajna organizacja wojskowa chciała nawiązać kontakt z POW, Polską Organizacją Wojskową, kierowaną przez Piłsudskiego, no ale POW odmówiło współpracy.
A ojca losy?
Później ojca losy były takie, że ojciec walczył w powstaniu wielkopolskim, bo tam dowódcą powstania najpierw był Taczak, ale to tam 2 tygodnie tylko. No i tam doszli do wniosku, że on jest niepożądany, ponieważ on wywodzi się z POW, czyli Piłsudczyków. No a oni chcieli narodowców. No i wtedy ściągnięto z Sandomierza dowbora Muśnickiego, a dowór Muśnicki swoich oficerów ściągnął znów do Poznania. Między innymi Andersa, który był szefem sztabu Powstania Wielkopolskiego, mojego ojca, Szyszko Bohusze, Kopańskiego i innych, także brał udział, a później był przerzucony jako na Śląsk, żeby robić dywersję.
Czyli cały czas w wojsku, pozostał w wojsku.
Tak, był oficerem zawodowym.
Zawodowym
i później skończył SGGW, Wydział Leśny w roku 20. W 23 skończył SGGW.
W czasie Polski.
No i został nadleśniczym w Brzezinach. Wybudował tam takie nadleśnictwo, które jest dzisiaj zabytek kultury narodowej, taki pałacyk.
Brzezina koło Łodzi? Tam
tak, koło Łodzi, tak. I to się nazywa Tadzin. W środku lasu taki piękny dworek jako siedzibę nadleśniczego.
Niedaleko Koluszek.
Niedaleko od Koluszek, tak. Tak, także między Koruszkami
stąd
a Łodzią.
Pana miłość do lasu.
No tak, bo las był moim domem, można powiedzieć, przez całe życie. No jak ojciec był nadleśniczym, później jak był dyrektorem szkoły leśnej w Zagórzu Kłobucku, a w 1938 roku musiał zmienić mundur z leśnego na wojskowy, ponieważ był oficerem zawodowym i był szefem Centrum Wyszkolenia Wojskowego Leśników.
No właśnie, ale to byli też leśnicy, bo to były specjalne jednostki leśne, leśników, wojsko, ale
tak, tak.
Jednocześnie byli tak, leśnikami,
tak,
prawda?
Tak, tak, tak.
Jak wielu było takich żołnierzy?
Słucham?
Takich żołnierzy leśników we wrześniu, w czasie
no to trudno
wojny.
W tej chwili powiedzieć, bo ojciec dużo tych tajemnic zabrał do grobu. No ale to było wiele tysięcy, można powiedzieć. W samym Katyniu zostało zamordowanych 724 leśników, oficerów Wojska Polskiego zamordowanych. Teraz 13 kwietnia w Kościele Świętego Krzyża będzie ten Komitet Katyński i leśnicy zamówili mszę świętą, bo tam jest tablica, którą ja ufundowałem. A drugi leśnik, Fonder, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych tutaj w Warszawie, który był chrzczony w tym kościele na tego i była taka sytuacja, że jak Ojciec Święty był w Polsce, również spotkał się w kościele Świętego Krzyża, tam ze światem kultury i nauki. I powiedział, tutaj był ołtarz kiedyś ojczyzny. I on sobie wziął tak do serca, że dostarczył specjalne gatunki drewna, żeby odbudować ten ołtarz. I on odbudował ołtarz, a ja tablicę katyńską. Po wielu latach. I teraz 13 będą o 19 w Kościele Świętego Krzyża wielkie uroczystości z udziałem leśników. Będzie minister, będą tam...
Czyli w piątek, tak? Kolejny.
Tak, w piątek, tak. O godzinie 19. Także tego. No a poza tym, jak byłem małym chłopcem, to ja widziałem, chodziłem do szkoły w Kłobucku. Kłobuck to jest tam, gdzie pisał historię Polski Długosz. No i byłem w drużynie harcerskiej i było napięcie takie przed wybuchem wojny. No i nasza drużyna harcerska złożyła drugą przysięgę. Że jeżeli wybuchnie wojna, to każdy z nas jest gotów poświęcić swoje życie w obronie ojczyzny.
Pan miał wtedy ile? 14 lat?
Nie, miałem 11.
11,
tak. No i proszę sobie wyobrazić, 1 września niemiecki wywiad doniósł do sztabu Hitlera, że między armią Łódź na północ i armią Kraków na południe jest duża luka, 80 kilometrów. Uderzyć tutaj doborową 4. dywizją, żeby w ciągu 2 tygodni ta dywizja dotarła do Warszawy, rozbijając te dwie armie. Tego dnia przed wybuchem wojny, czyli na 1 września w Radomsku wyładowano 2 pociągi wołyńskiej brygady kawalerii i puszczono w tą lukę. Wywiad niemiecki nie zdążył podać tego do wiadomości i znalazł się w Kleszczach. Konie odstawiono do gminy Miedźno, to jest 5 kilometrów do tyłu, a tutaj w 3 ognie wzięli tą dywizję pancerną, która nie spodziewała się. I proszę sobie wyobrazić, to była w 1939 roku, 1 września, zwycięska bitwa, bo Niemcy, 4. dywizja pancerna została pokonana i 3-krotnie odparta. Stracili 110 pojazdów mechanicznych, w tym 80 czołgów. I tam rokrocznie są duże uroczystości z udziałem prezydenta, z udziałem premierów, ministrów, kompanii honorowej z Lublińca. No i przyjeżdżali też Niemcy, ci uczestnicy tej 4. dywizji pancernej, później ich rodziny i z naszej strony też, a od kilku lat już nikt nie przyjeżdża, bo już są za starzy, prawda, ponad 90 lat.
Ale tam jest bardzo silny...
Ja zapalam znicz. Aha. Zawsze zapalam znicz, bo byłem uczestnikiem tej bitwy, bo właśnie w Kłobucku, który jest od Mokrej 4 kilometry, przy stacji kolejowej wykopaliśmy nie dół, tylko dołek, bo ja wiem, że 30 centymetrów głębokości i przykryliśmy to gałęziami. I jechał motocyklista z karabinem maszynowym na przyczepce, i oglądali się na prawo, na lewo i po tych liściach jechali, po tych gałęziach. I raptem ten motocykl i nie wpadł do tam, tylko tak się zarył. Oni wyskoczyli, a żołnierze nasi stali za torami, pek, pek, pek i trzech na tego. I zostałem wyróżniony przez generała Filipowicza po wojnie, że jako uczestnik tej bitwy pod Mokrą.
Także mam... Skuteczna interwencja.
No tak, ale później poleciałem z kolegami, rowerami pojechaliśmy tam, żeby zobaczyć tą bitwę, tą pancerną. Na tego przegonili nas, całe szczęście, bo moglibyśmy tam zginąć. No i była taka sytuacja, że ponieważ ojciec, przypuszczam, bo ojciec to wziął tajemnicę do grobu, że był w wywiadzie czy kontrwywiadzie, musiał się ukrywać przed tego. Matka ewakuację zrobiliśmy tego i tak uciekaliśmy i dowiedziała się mama po drodze, że ojciec nie żyje, że widzieli ojca zabitego w rowie i tak dalej. Okazało się to, że później to była plotka, to nie chodziło o ojca, całe szczęście. No i po wojnie się odnaleźliśmy i już nie mogliśmy tam wracać, bo gestapo ojca szukało i matki.
Ale jeszcze, jeśli chodzi o pana udział, to wiem, że 11 to był pan harcerzem, ale potem lata leciały i pod koniec wojny już pan był w jakimś oddziale, tak?
No nie pod koniec wojny. Ja już byłem jednym z najmłodszych żołnierzy Armii Krajowej na Kielecczyźnie. To znaczy tam ojciec znalazł prywatną pracę w leśnictwie, ale zmienił nazwisko. Tak,
już pan miał 14-15 lat, tak?
No i wtedy ja zostałem przyjęty przez... Przysięgę złożyłem i las od tej pory stał się moim domem. Była taka sytuacja, że chodziłem jako robotnik leśny młodociany i była burza. Była burza, żeby chciałem się schować, bo to pod drzewami nie można, bo to jest zagrożenie. I przypomniałem sobie, że jest piwnica z beczkami od żywicy. No i do tej piwnicy się tam skryłem. No ale siedzę na tym piachu, a patrzę, z piachu wystaje o taki kawałek lufy karabinowej. No to oderwałem szalunek, taką deskę i zacząłem odgrzebywać. I odgrzebałem 11 karabinów. I później poszedłem do gajowego walczaka i powiedziałem, żeby mi pożyczył wózek taki na dwóch kółkach. Załadowałem te 11 karabinów i przywiozłem do domu. A ojciec jak na mnie skoczył, tego, coś ty zrobił, jeżeli ktoś zobaczył, to doniesie do Niemców i zabiją mnie, matkę, ciebie, brata, wszystkich, tego wybiją, tego. Ale tak skrzyczał mnie, że ja teraz jak mówię, to przepraszam bardzo, ale dreszcze mam, bo tak sobie zapamiętałem ten krzyk ojca. No ale wieczorem ojciec gajowych zwołał i zaczęli czyścić tą broń. Mówił, o to już nie jest tak źle. No i później... Była taka sytuacja, że przyjechała furmanka i te karabiny zabrali. No to ja na rower i za nimi. Ja byłem taki naiwny, że ale wszędzie wszystko mnie interesowało. No i pojechali na cmentarz, no to ja za murkiem stanąłem i co oni tam robią. No i otworzyli grobowiec jakiś i schowali tam te karabiny. No to ja prędko na rower z powrotem, żeby mnie nie widzieli, że ja widziałem. No i ojciec przyjechał kilka dni później, przyjechał ojca kolega, inżynier leśnik z Dąbrowy, Mieczysław Tarchalski, pseudonim Marcin, późniejszy dowódca batalionu. I ojciec to jemu opowiada. A on tak, ja w drugim pokoju słyszę rozmowę. A on tak mówi, no trzeba gówniarza zaprzysiężyć, no nie, gdzie palnie albo coś to do tego, albo pochwali się kolegom.
I został pan żołnierzem.
Tak, no i zostałem zaprzysiężony. Ale nie jako goniec, nie jako tam łącznik czy coś takiego, od razu do oddziału szturmowego zostałem przeszkolony i tak miałem przeszkolenie, że nieraz płakaliśmy ze zmęczenia, bo taką uczono nas nie tylko atakowania, ale i umiejętnie atak i umiejętne wycofanie się. To jest właśnie to, że zadać cios i nie ponosić dużych strat.
Partyzanci.
Tak. No i tego. I miałem, brałem udział w kilku bitwach, między innymi w największej bitwie między Warszawą a Jędrzejowem, gdzie Niemcy, to było w październiku, 25 do 30 października, pięciodniowych walkach.
Którego roku?
44 roku.
Już tak. 44
roku. Wtedy był przyczółek sandomierski, już Sowieci byli i chcieli zniszczyć wszystkie zaplecza, żeby które przeszkadzały im partyzanckie oddziały w transportach na front. Bo wysadziliśmy kilka pociągów w powietrze. No i była taka sytuacja, że nas było, batalion nasz liczył 380 żołnierzy. Byliśmy względnie dobrze uzbrojeni, bo mieliśmy broń zdobyczną, broń wykopaną, zdobyczną i broń zrzutową. Nawet do tej pory mam battle dress angielski, taki
mundur.
Tak, mundur, to nie nasz mundur, to battle dress, to były takie polowe rzeczy.
Kombinezon.
W tej książce tu jestem w tym mundurze.
Właśnie także, zaraz przejdziemy do tego.
Także było. No i w pewnym momencie widzę, do lasu przebiegaliśmy i widzę, że Niemcy ostrzeliły nas moździerzami. I taki moździerz, jeszcze miałem 200 metrów do ściany lasu i moździerz eksplodował i przysypał mnie piachem. Ale ruszam głową, wszystko w porządku, ręką jedną, drugą w porządku. Nie czułem uderzenia. I zrywam się, a patrzę mokro na lewej nodze. I w łydce wystaje taki kawał żelaza i krew się tego. I zemdlałem, ale jak to długo było, to ja nie wiem. Jak odzyskałem przytomność, leżałem wtedy na wznak, miałem kolta amerykańskiego 12 i miałem granat. I patrzę, a przy mnie taki ogromny pies kudłaty gdzieś ze wsi przyleciał i lizał mi tą ranę. I widzę, że leci z lasu ten nasz lekarz, doktor Kasperski, pseudonim Tulipan, i z sanitariuszem mówi, brać go na noszę. A ja mówię, panie doktorze, ale ten pies, co tutaj odskoczył na bok, to on mi tu lizał tą krew. A on mówi, całe szczęście, bo ja nie mam jodyny. I tak się skończyło, że tego. Po wojnie się dowiedziałem, że on był ordynatorem szpitala wojskowego w Łodzi i z telewizją pojechałem tam, żeby jemu podziękować, że mnie uratował. A on powiedział, to nie ja, to pies. I wytłumaczył, że jeżeli pies nie jest wściekły, to ma w ślinie takie bakteriobójcze substancje, lepsze niż jodyna, niż spirytus, niż woda utleniona na tego. Zresztą jest powiedzenie, pies się wyliże. No i mówi, pies się uratowani, ja na tego. Także byłem jemu bardzo wdzięczny i telewizja to nagrała.
Jeszcze taka była akcja, gdzie w nocy, jak pan brał udział jako jeden z żołnierzy, przejmowaniu zrzutów.
No to też było tak, przejmowanie zrzutów. No ale i była taka sytuacja, że Koło mnie mój kolega dostał serię z karabinu maszynowego w brzuch. Ale tak jakby go przeciął dosłownie i konał. I podlatuje do niego ksiądz nasz Stanisław Czernik Burza. Stanisław Czernik Burza. I pseudonim Burza, Stanisław Czernik. I bierze go na kolano. I bierze go na kolano i ten kona jemu na kolanie. A ksiądz Burza lewą ręką stawia mu krzyżyk tutaj, krzyżyk na czole, a prawej ręce trzyma pistolet i wali do Niemców, ten ksiądz. A ten A ten się odzywa tak łamanym głosem, proszę księdza, czy Polska będzie wolna? A on stawia krzyżyk i mówi, będzie wolna i śpi. I ten zamknął oczy na jego kolanie. Także to były takie sceny, które będę pamiętał do końca życia. Jak mówię w to, to mam łzy w oczach, bo widzę no tak. tego kolegę.
I to jest właśnie dorobek tych... I rezultat
no i była
książek,
taka sytuacja,
prawda?
Tak.
36.
I nasz dowódca, zastępca dowódcy batalionu, Florian Budniak, inżynier leśnik, poznaniak, który znał dobrze język niemiecki. Niemcy nas otoczyli. Niemiecka siła była wielokrotnie większa od naszej. Niemcy użyli przeciwko nam czołgi, moździerze i samoloty. No a nas było 380. I powiedział, że Niemcy piątego dnia, kiedy już Niemcy szykowali się, żeby nas otoczyć i wybić, to Marcin powiedział, chłopcy, macie bronić się do ostatniej kuli. Ja i poddać się. Ja się nie mogę poddać, nie mogę iść do niewoli i odbiorę sobie życie. Na tego. No i myśmy walczyli. I proszę sobie wyobrazić, idzie patrol niemiecki, a Budniak kazał wejść kolegom na drzewo, na gałąź sosny. I jak małpy siedzieć, i jak będzie przechodził, nie zabijać tych Niemców, tylko zakleblować im usta i przyprowadzić do sztabu. No i tak było, że przechodził akurat ten patrol i skoczyli tak jak z góry, jak małpy z drzewa, i zakreblowali usta i przyprowadzili do niego. On po niemiecku ich przesłuchał i u jednego widział rakietnicę. I powiedział, jakie mają znaki, bo wtedy nie było tych radiostacji, komórek, czy tak jak teraz jest w wojsku. Tak. Nie, porozumiewali się w nocy rakietami. Żeby dał rakietę znaczącą jednostkę niemiecką. I on dał. I Niemcy odpowiedzieli nam dookoła rakietami zielonymi. I mieliśmy jedną lukę taką. Widzieliśmy, że tam nie ma jednostki Niemiec. I jedna kompania na czele z Cichociemnym, Drabiną, to był Serafiński chyba, tak, wyszedł na zewnątrz, 105 żołnierzy. Jak rano Niemcy zrobili, ścisnęli ten pierścień, to tamta kompania weszła im na tyły. Charatanina była, oni myśleli, że jest desant radziecki. No i wzięliśmy do niewoli 99 jeńców. Niektórzy podawali 105, ale Budniak jako Poznaniak i mówił, nie, 99, musi być 99, tak podane. No i wtedy na jedną stronę SS-manów, a na drugą stronę Wehrmacht. I odczytany został rozkaz w języku niemieckim, prawda, polskim, a później przetłumaczenie na niemiecki, że żandarmi, SS-mani za zbrodnie dokonane na ludności cywilnej na Kielecczyźnie podlegają karze śmierci przez rozstrzelanie. No i wtedy wystąpić na ochotnika pluton egzekucyjny. I proszę zauważyć, trzeba było 12, a zgłosiło się ponad 100 chętnych ochotników. Jak padła komenda ognia, to wszyscy krzyknęli, nie umawiali się, tylko odruchowo, za Warszawę, bo to było po powstaniu warszawskim, zemsta za Warszawę. No a później Wehrmacht zaczęli klękać i z Wehrmachtu i przepraszać, żeby ich nie rozstrzeliwano. I odczytany został drugi rozkaz, że Armia Krajowa jest wojskiem polskim, przestrzega konwencję genewską o jeńcach i wszyscy jeńcy Wehrmachtu zostają puszczeni na wolność. A oni powiedzieli, że się nie ruszą, bo jakiś inny oddział napadnie, to oni nie mają się czym bronić. No i była taka sytuacja, że dali ochronę do szosy łączącą Włoszczowę i na lewo do Włoszczowy, na prawo do Jędrzejowa. No i poszli sobie tak, że Wehrmacht nie został rozstrzelany.
Tak, tamten rejon jest pełen takich
wspomnień. No a później była taka sytuacja, jak weszli Sowieci, no to były te rabunki straszne i rozstrzeliwania. Armia Ludowa się nie spisała, bo swoich kolegów z AK wydawali w ręce NKWD, między innymi mojego dowódcę Marcina, który jechał do Częstochowy już jak rozwiązał Armię Krajową. No i oddali go w ręce NKWD w Częstochowie, a NKWD wywiozło go na Białe Niedźwiedzie i 7 lat tam biedak był na Białych Niedźwiedziach. Także tak to wyglądało. No a myśmy...
A pańskie losy, panie inżynierze, bo potem pan skończył studia, był pan urbanistą, architektem.
Jakie moje losy?
Tak.
No wstąpiłem do drugiej konspiracji zbrojnej we wsi Żejowice koło Radomska. To jest wioska, taka biedna wioska. Tam pochodził Stanisław Sojczyński, Warszyc, pseudonim Warszyc, z wielodzietnej rodziny chłopskiej. No ale był przed wojną nauczycielem. No i był oficerem Wojska Polskiego, obowiązkowej służby wojskowej. Brał udział w 1939 roku w obronie tutaj na froncie wschodnim. Uniknął niewoli i przyjechał do, później partyzance był, tworzył partyzanckę tam w Radomszczańskim. No a później stworzył w Żejowicach konspiracyjne Wojsko Polskie. To jest taka tego. Według opracowań IPN-u było nas 5 tysięcy żołnierzy. 5 tysięcy. Opanowaliśmy miasto Radomsko, rozbiliśmy więzienie UB, a jeszcze w czasie okupacji więzienie niemieckie też rozbiliśmy w Radomsku. I rozbiliśmy więzienie, uwolniliśmy tych chłopów aresztowanych, którzy należeli do AK. No i 11 Żydów jeszcze po likwidacji getta. No i Warszyc do lasu koło Radomska, jakieś 15 kilometrów, powiedział do tych Żydów: słuchajcie, wasi bracia są wszyscy wymordowani już w getcie. Getto było w Radomsku, tak. Wasze ciała są na Kirkucie, tak? Kirkucie nazywał cmentarz żydowski.
Tak, Kirkut.
Kirkut, tak. Na Kirkucie Kirkut, was tak. Tylko 11 zostało. Mhm. I jeżeli my przeżyjemy wojnę, to wy też jesteście zdrowi, to dostaniecie mundury, dostaniecie broń, a chorzy pod opiekę lekarską. I proszę sobie wyobrazić, zaskoczeniem dla nas było, że my wracamy do Radomska. No i oni wrócili do Radomska i Niemcy otworzyli więzienie, też byli zaskoczeni i rozstrzelali ich na miejscu. No i jak później ja byłem ministrem, to ambasador Izraela w Polsce słyszał o tym wypadku oswobodzenia tego 11 tych Żydów.
Wtedy jak Weiss był?
Szymon Weiss, tak. Szymon. I dał mi takie druczki, żeby wypełnili to i on na koszt Izraela wyśle ich do Izraela, zwiedzą świętą ziemię, jednocześnie zapalą tam jakiś znicz, drzewko posadzą i dostają medale Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. Ja pojechałem z tymi druczkami do kolegów, odnalazłem niektórych i mówię: słuchajcie, będziecie mieli wycieczkę do Izraela za darmo i dostaniecie medal tego. A oni tak popatrzyli tam, pomyśleli i mówi: Zbyszek, wiesz co z tymi papierkami masz zrobić? No i dali mi do zrozumienia. Nie chcieli, honorem się u niej do tego. No i ja się nie odzywałem, a po jakimś czasie ambasador do mnie dzwoni. To jest bardzo porządny człowiek, ja go bardzo wysoko cenię za jego wypowiedzi tak. Na temat sytuacji w Polsce. I ja jemu mówię, że unieśli się honorem, że jeżeli Żydzi woleli Niemców aniż Polaków, a daliśmy im wolność, do tego. A ten ambasador Szymon Weiss mówi tak: ach, to głupie Żydy.
No tak.
I tak za głowę się chwycił, ach, to głupie Żydy.
A w ogóle Radomsko jest bardzo, tradycję podtrzymuje, bo jeszcze w 80-tych latach w stanie wojennym bardzo wiele delegacji z Radomska przyjeżdżało. Tutaj były sztandary na różnych uroczystościach, nawet się z nimi spotykałem. I tam była taka fabryka mebli giętych w Radomsku, prawda? Krzesła robiła. Tak.
I metalurgia.
I ta fabryka była taką ostoją, takim miejscem, gdzie pomagano bardzo starszym kombatantom i tak dalej. Także Radomsko to takie samo centrum właściwie.
I metalurgia, duże zakłady metalurgiczne były, tak. No i tam była też ta konspiracja jeszcze niemiecka, no za czasów niemieckich, tak, była konspiracja. Między innymi mieliśmy kursy, tajne kursy u willi państwa Semkow, tego słynnego późniejszego po wojnie kompozytora. No i mieliśmy takie spotkanie, to było przed Wielkanocą i patrzymy pod willę państwa Semków, podjeżdża na ulicy Piromowicza chyba, tak, podjeżdżają 3 samochody żandarmerii, wyskakują żandarmi i otaczają ten nasz instruktor, mówi, chłopcy, uciekamy, i już był na parapecie otwierać okno. I to całe szczęście, że nie otworzył, bo wybiliby nas jak kaczki. W tym momencie wpada pani Semków do tego, mówi, Jurek, do fortepianu, chłopcy śpiewają, cicha noc. I ja jestem antytalentem w śpiewaniu, darłem się jak nie wiem co. No i tego, Niemcy padają, hände hoch, a ona mówi po niemiecku, że proszę nie przeszkadzać, bo młodzież się uczy do kościoła farnego na chór. I oni to słyszą...
Niemiecka w końcu kolędę, Stille Nacht, prawda?
Stille Nacht, tak. I verzeihen Sie bitte, czyli wycofali się i mówi, donos był słuszny, tylko że to nie jakaś
nie ta
zbrojna, zbrojna, tylko tego. No i jak Jurek Semko przyjechał po wojnie do Radomska, otrzymał honorowe obywatelstwo, no to ja dostałem też tam jakiś medal i bukiet czerwonych róż i do Jurka się zwróciłem. Jurku, twoja mama uratowała tobie, mnie i naszej dwunastce życie. Bądź łaskaw, te kwiaty wręczam ci, żebyś poniósł na grób swojej mamy, położył na tego. Także...
Ja chciałbym, panie pułkowniku, tylko jeszcze jedną sprawę tak przypomnieć, bo tutaj czuję, musimy się spotkać jeszcze raz. Studia, potem praca zawodowa.
No a jeszcze panu powiem, konspiracyjne Wojsko Polskie. Jeszcze jak tego. Też byłem w wielu akcjach zbrojnych, proszę pana, gdzie zastosowano przeciwko nam, proszę pana, oddziały KBW i NKWD. I proszę pana, i w pewnym momencie pod Częstochową żołnierze KBW odmówili posłuszeństwa. Mówi, nie będziemy strzelać do swoich braci, chłopów. No tak. I ten oficer wyjął pistolet, a oni z pepeszami do niego. I cała kompania z bronią przeszła do nas. Tego. Także ostatniego żołnierza w 1953 roku Kazio Krzysztofik, pseudonim Bąk, adiutant Warszyca. Warszyca podstępnie zaresztowano i zgładzono i w Łodzi i ucięto mu głowę po śmierci. Teraz Szwagrzyk robi poszukiwania jego. No i była taka sytuacja, że miał jeszcze pepans taką tą przeciwpancerną. I dowiedział się, że z Radomska w kierunku Wielunia będzie jechał samochód NKWD, bo jeszcze były te radzieckie poligony. Wtedy to był 53 rok. No i że będą jechać na tego. I on się przyczaił z tym pepansem i nadjeżdżał ten samochód.
I użył.
I ja go użył, to rozwalił i obława. I obława, i proszę sobie wyobrazić, wpadają, dobrze, że był po cywilnemu. Zrobili tego, bo ta rura od tego pepansa odpada. I oficer mówi, dokumenty. Dlatego ten daje mu dokumenty, a inni wpadają, to ten, nie ten, szukać w innych chałupach. A do niego mówi, ty wiesz, coś ty zrobił, 7 oficerów NKWD, spierdalaj na drugi koniec Polski. I proszę powiedzieć, on 3 lata temu zmarł, tak 3 lata temu zmarł i proszę pana... I codziennie się modlił za człowieka, którego nie znał nazwiska, nie znał tego, który powiedział. I jak dał dyla, do Gdańska jeszcze drugie 8 lat się ukrywał.
No właśnie.
No 3 lata temu.
Wspomnienia bardzo ciekawe, ale jeszcze nam tutaj pewne plany musimy wykonać. Mamy czas do 12. Ja nie muszę panu przedstawiać, panie pułkowniku. Tutaj właśnie wszedł pan Adam Słomka. Panowie się znacie na pewno. I teraz posłuchajmy rzeczy, przeskoczymy, bo chciałem jeszcze o pomniku porozmawiać. Pan był w komitecie u Bałka, budował pan pomnik, ten wspaniały przed Sejmem i tak dalej, i tak dalej. No ale to jak się wejdzie na te tematy wojskowe, to trudno. A teraz niech pan posłucha, co się dzieje dalej, bo to były rzeczy, o których się mówi z taką dumą i z takim... po prostu jakąś przyjemnością. Natomiast dzieją się rzeczy złe w tej chwili. Między innymi Adam Słomka, człowiek niezłomny, no i aresztowany, ciągle go teraz aresztują, a kolegę, pana Zygmunta Miernika, wsadzono do więzienia w czasie na święta, tak?
Tak, tak. 12 dni siedział decyzją sędziów, którzy uznali, że obraził majestat sędziowski w procesie. Wytoczono nam sprawę o rzekome znieważenie pomnika wdzięczności Armii Radzieckiej w Katowicach. I on tam powiedział, że mu ten sąd przypomina swoim zachowaniem sądy PRL-owskie. I sędzia się tak zdenerwował, że go ukarał karą porządkową i wsadził go do więzienia. Także jest taki słynny sędzia u nas, nazywa się Fijałkowski, i on się zachowuje dokładnie jak ci sędziowie za komuny. I to jest cała grupa, no bo tam się nic nie zmieniło w sądzie w Stalinogrodzie, więc się tak śmieją wszyscy, mówią, że to sąd w Stalinogrodzie. Także dalej te represje są. Kiedyś to junta wsadzała ludzi do więzienia, a w tej chwili no, kasta wybrana jest zupełnie bezkarna i mogą ludzi też represjonować, zabierają ludziom przecież majątek, dzieci, wszystko, no po prostu. I może nie tyle jest dziwne, że Miernik siedzi, no bo już siedział za protest tortowy w sprawie bezkarności Kiszczaka, więc to, że człowiek, który był internowany, siedzi, no to nic właściwie niezwykłego. Dziwne jest to, że poza Radiem Wnet, poza może Rachoniem, poza Niezależną, to wszystkie inne media, prawda, poza wami, no to było zupełne przez święta milczenie. I bardzo ładnie powiedział kolega Majdzik z Krakowa, publicznie przecież zapytał pana prezydenta teraz pod koniec świąt, że dlaczego pan prezydent się tak bardzo zainteresował losem generałów Kiszczaka i Jaruzelskiego i otworzył Duda pomoc, żeby im pomóc. Natomiast może by się zainteresował, że w święta siedzi w więzieniu, więzień polityczny w naszym kraju. No warto by chyba na to zwrócić uwagę.
Zygmunt Miernik chory na cukrzycę, no i też wiekowy. Jeszcze jest jedna sprawa, też muszę tą trochę zrobić przeskok. Mianowicie coś niedobrze się dzieje na tym Śląsku. Ta sprawa kompalni Krupiński. Krzysztof Skowroński dzisiaj rozmawiał z dwoma, coś właśnie z tego Jastrzębskiego okręgu, i okazuje się, że kopalnia, która została zamknięta, bo się nie opłaca, nagle się będzie sprzedana Anglikom i że ogromne złoża węgla fantastycznego, leżące dosłownie coś tam 1000 metrów od szybu, a nie tam 7 kilometrów, jak minister poprzednio twierdził, mają być sprzedane za grosze, jakieś 150 milionów dolarów czy tam euro. W każdym razie, a to są wartości rzędu miliardowe.
Tak, to jest bardzo poważna sprawa. Wróciłem właśnie z wiecu, bo w tej chwili trwa wiec, tam jest kilkaset osób przed ministerstwem i w stosunku do tego, co robi pan Tobiszowski, wiceminister, zajmuje się górnictwem. To jest absolutna katastrofa. PiS obiecywał, i to był ważny element sukcesu na Śląsku, bo kto wygrywa na Śląsku, ten wygrywa w Polsce wybory. I na Śląsku PiS obiecał, że nie zamknie żadnej kopalni. W tej chwili zamknięto przecież nie tylko Krupiński, ale kopalnię Makoszowy. To jest zresztą mojej rodziny kopalnia, bardzo powstańcza. To jest jedyny fragment Zabrza, który się opowiedział za Polską przecież w plebiscycie. I to się teraz kara tych ludzi najbardziej patriotycznych. Te rodziny tracą pracę. No to są w ogóle dramatyczne rzeczy dla tego regionu przemysłowego. Jeżeli się obiecywało, że się nie będzie zamykać kopalń, a się zamyka, wyprzedaje się z złoża najlepszego węgla. To jest ten sam błąd, co kiedyś w Wałbrzychu popełniono, przecież dramatyczny.
Koksujący.
Tak, i to się po prostu traci miejsca pracy, traci się pieniądze, traci się no, poczucie takiej no, współdecydowania o tym regionie.
Jeszcze się kłamie
w żywe oczy. Dla mnie ten cały no, minister Tobiszowski to jest jakieś w ogóle nieporozumienie
wice,
i katastrofa.
A jeszcze jest Tchórzewski, prawda? To jest też... on jest odpowiedzialny. No dobrze, ciekawy jestem, co te wielce przyniosą, bo sytuacja, to co słyszę od ludzi ze Śląska, sprawa jest bardzo, bardzo dramatyczna. Ja jeszcze będę miał jedną taką rozmowę dość dramatyczną, tylko tym razem z Wybrzeżem. Natomiast jeszcze chciałem się dopytać, jak jest z panem Zygmuntem Miernikiem w tej chwili? Jest już na wolności.
Tak, jest chwilowo na wolności. Oczywiście kasta będzie się mściła dalej, no bo tu nikt nie robi prostej rzeczy. Nikt nie wychodzi i mówi, że tam dalej w sądach siedzą zbrodniarze. Przecież ludzie myślą, że to jest jakaś metafora i przenośnia. To nie jest żaden żart. Tam jest kilkuset sędziów.
Wam ukradziono te namioty i te pojazdy.
Tak, rozbili miasteczko, no ale przecież dalej...
przed sądem najwyższym.
Ale dalej orzekają nie tylko w Sądzie Najwyższym sędziowie, zbrodniarze komunistyczni, którzy wydawali wyroki na patriotów. Również wyroki śmierci. Przez ostatnie wyroki śmierci to jest połowa lat 80. To nie są lata stalinowskie. Ludzi skazywano... Rurarza, Spasowskiego, Kuklińskiego, no przecież skazano w połowie lat 80. Tak. Ci sędziowie przecież żyją, orzekają. I nikt w ogóle się tym nie przejmuje, że my mamy koło 700 sędziów. Ja już nie mówię o złodziejach. Przecież teraz ta słynna sprawa z tym sędzią, który z niby te 50 zł ukradł, ale się tak jakoś przez przypadek zapatrzył, że nie ukradł, tylko tak mu się tak przylepiły pieniądze. Tak? No to przecież to nie jest dziwne, że ktoś ukradł, bo to się wszędzie może zdarzyć i wśród księży, i wśród adwokatów, że ktoś coś ukradnie. Tylko kto go uniewinnił? Okazuje się, że to jest sędzia Buliński.
Tego broni.
To jest sędzia, który skazywał nas w stanie wojennym. I przecież odmawia telewizja publiczna od iluś dni opowieści, trzeba zrobić reportaż przecież o tym Bulińskim. Bo to jest kluczowe. Kto ich chroni, tych przestępców?
No właśnie. Mam połączenie z Gdynią. Dzień dobry, Stan Truszczyński. Czy pan poseł Chorbała?
Chorała, dzień dobry, kłaniam się.
Panie pośle, pan Marcin Chorała, PiS. I mam informację, że źle się dzieje na ulicy 10 lutego. Podobno tam w tej zabytkowej części Gdyni, która powinna być strefą chronioną wyjątkowo, pięknej, pięknej Gdyni, ma nagle być wybudowany koło banku przy ulicy 3 Maja, 8-piętrowy wieżowiec.
To prawda, takie są plany dewelopera i co więcej, jak to zwykle w Gdyni, spotykają się z bardzo daleko posuniętą przychylnością Urzędu Miasta. Pierwszy projekt, który był wyłożony do dyskusji publicznej miejscowego planu zagospodarowania tego terenu, właśnie przewidywał takie rozwiązanie.
No właśnie, ale to jest jakiś protest mieszkańców, przynajmniej tych starszych. Czy pan poseł zainteresuje się tą sprawą?
No, ja można powiedzieć, już się interesuję, choć oczywiście najbardziej interesują się radni Prawa i Sprawiedliwości. Tam została złożona rekordowa w historii w ogóle wyłożeń miejscowych planów liczba uwag negatywnych do tego projektu. Urząd Miasta tutaj troszkę się cofnął, zapowiedział pewne zmiany, aczkolwiek dosyć niezbyt daleko idące, jakby co do istoty nie zmieniające sytuacji. Także teraz no, czekamy na oficjalne przedstawienie tego nowego brzmienia projektu miejscowego planu i oczywiście będziemy też do niego zgłaszali uwagi, no wszystkie mieszkańcy zgłaszają uwagi. No i gdyby w tej nieakceptowalnej formie trafił pod obrady Rady Miasta, no to oczywiście nasi radni będą przeciwni. To niestety już kolejno, to tam przy 10 lutego bardzo znamienna jest sąsiednia działka, gdzie swego czasu był taki mały skwerek z pomnikiem
Kwiatkowskiego.
Tak. W to miejsce zostało zbudowane centrum handlowe, a ten pomnik przesunięty tak na chodnik, że pełni rolę właściwie oddźwiernego w jednym z lokali. Tam był
tak, herfum, szkoda, twórca Gdyni tak stoi, jak rzeczywiście stróż. Ale w Gdyni jest ciągle taka jakaś wielka nadzieja, piękne miasto, rozwija się i tak dalej, tylko zdaje się, że samorządowcy są jakoś tak dziwnie pozbierani, bo ludzi takich jak... Trafiam na wiele przykładów różnych spraw w Gdyni. Jakoś mało mają do powiedzenia ci prawdziwi gdynianie.
No, niewątpliwie w Gdyni jest taka sytuacja polityczna, że niezwykle silne jest ugrupowanie rządzącego prezydenta, pana Wojciecha Szczurka, taka lokalna partia. I no, wiele osób ma poczucie takiej odwieczności i wieczności tych rządów, no więc mówiąc krótko, boją się występować z jakąś krytyką, negatywnymi uwagami no bo tak jakby potem ich przyszłość w mieście może
no
słabo
tak.
wyglądać.
Tam jeszcze jest jedna taka sprawa, mianowicie na Polance Redłowskiej, tam w kierunku Redłowa, czyli powiedzmy sobie w kierunku tam Sopotu, kiedyś były fantastyczne obiekty, baseny, wielka wieża 10-metrowa do skoków i tam od wielu, chyba kilkudziesięciu lat nic się nie dzieje, wszystko jest rozwalone. I jak tam chodzę, to płakać mi się chce, a jeszcze Gdynia ma takie działa, jak działa na warony na tych wzgórzach właśnie za tą Polanką. Jedno już spadło, a tamta bateria byłaby fantastycznym, no jest fantastycznym miejscem do zwiedzania. I coś takiego, co niestety niechlubnie świadczy o mieście.
Tak, to prawda. Oczywiście zachęcam serdecznie do odwiedzenia w ogóle rezerwatu Kępa Redłowska, bo to jest w środku miasta rezerwat przyrody. I tam również można przejść ścieżką i zwiedzać te baterie artylerii nabrzeżnej. Polanka Redłowska, to tam się nic nie dzieje od strony takiej właśnie, jak pan redaktor wspomniał, że przejść i popatrzeć. Natomiast dużo się działo od strony formalno-prawnej. Tam pojawiały się kolejne spółki, wynajmowały lub wydzierżawiały ten teren, zobowiązując się do pewnych inwestycji. I ich oczywiście nie czyniły i tak dalej, i tak dalej. To można by z godzinny program o tym zrobić. Faktem jest, że no taka właściwie ruina teraz po tym dawnym hotelu, basenach straszy. W niezwykle pięknym skądinąd.
Panie pośle, pan jest rodowitym gdynianinem?
Tak, znaczy tak można powiedzieć, chociaż miejsce urodzenia mam Gdańsk, ale to dlatego, że po prostu mamy zawieziono do szpitala do Gdańska przed czas porodu. Natomiast moi dziadkowie przenieśli się do Gdyni w latach 20., wtedy kiedy Gdynia się budowała.
No to ja też jako maturzysta gdyński i moi koledzy, z którymi utrzymuję kontakt, oni mnie właśnie zawiadamiają o takich różnych sprawach. Mam nadzieję, że może pan się zajmie porządnie tą Gdynią, bo szkoda byłoby, żeby tak piękne miasto Kwiatkowskiego, Wendego i wielu inżynier Siemiot budował mosty. No i fantastycznie zaprojektowana, przecież gdyńskie baseny portowe to jest wzór, żeby ta Gdynia znowuż była na ustach, ale pozytywnie.
No staramy się, działam w tym kierunku. Ja przez 3 kadencje, no trzecią niepełną, bo zostałem posłem, byłem radnym miasta Gdyni, kandydowałem też na prezydenta w ostatnich wyborach, oczywiście bez powodzenia. No, mówi się o tym, że podobnie mam być ponownie kandydatem na prezydenta Gdyni, ale te decyzje jeszcze przed nami. Natomiast wracając do basenów, to też jest istotna sprawa i tutaj na szczęście po zmianach rządu, nowe kierownictwo zarządu portu Gdyni odwraca pewien trend, który do tej pory był wypierania gospodarki morskiej z Gdyni. Na przykład są zaawansowane, nie śledziłem od paru dni, być może już się dokonało, ale jest na finiszu wykup dawnych terenów Stoczni Nauta, gdzie już Urząd Miasta zaplanował zabudowę mieszkaniową i nawet Biedronkę, obiekt handlu wielkopowierzchniowego, na terenach, które służyły i powinny dalej służyć gospodarce morskiej. Także bardzo dobrze, że ten trend likwidacji, wypierania gospodarki morskiej, która no, akurat w Gdyni jest kluczowa. Znaczy, no, to Gdynia powstała dlatego, że powstał port, a nie na odwrót. I mieszkania można budować w całym kraju, a utwardzone nabrzeża z torem podejściowym mamy tylko w tym jednym miejscu. Także bardzo dobrze ten trend się odwraca.
No właśnie, tamten tor podejściowy jest bardzo głęboki, prowadzący przez Zatokę, a szczególnie przed tymi basenami śląskim i tymi tutaj najbardziej wysuniętymi przed falochronami, ten basen jest bardzo głęboki. Tam są zanurzenia, tam naturalna głębia jest taka, że duże, duże statki mogą wchodzić. I Gdynia musi być portem docelowym, tym bardziej teraz, kiedy mamy wzrost obrotu w portach. Także panie pośle, no to jeszcze powiem tylko panie pośle, już nie powiem to drugie na P, ale mam nadzieję, że pan się, że tak powiem, no wróci pan do Gdyni po prostu i będzie...
Znaczy,
trochę
ja nie
inaczej.
Muszę wracać, bo ja cały czas mieszkam w Gdyni.
No tak.
Czasem wyskakuję do Warszawy na posiedzenie.
Na chwilę. No tak, ale pana w Prawie i Sprawiedliwości bardzo często używają. Jest pan posłem, który mówi o wielu, wielu różnych sprawach. Natomiast, że tak powiem, nasza Gdynia, która powstała z morza, niech będzie, no może nie bez zarzutu, ale przynajmniej nie takie głupoty, jak w tej chwili ten wieżowiec na 10 lutego wśród domów sprzed 100 lat, poza tym 4-3-4-piętrowych, koło tego banku fantastycznego, zabytku, nagle chcą zbudować koszmar.
No tak to niestety jest w Gdyni również i w wielu innych polskich miastach, że No, ma się wrażenie, że dwie branże, deweloperska i handlu wielkopowierzchniowego,
rządzą.
No, wprost rządzą miastem.
Tak.
Tak. To, co tylko chcą, to mają.
Dziękuję i do usłyszenia. Jeszcze będę pana niepokoił.
Ależ polecam się na przyszłość.
Dziękuję
Proszę
bardzo.
Dziękuję, do widzenia.
Pan poseł Marcin Horała z Gdyni, z Warszawy, był naszym rozmówcą. Ale wracamy jeszcze do... Dziękuję. Wracamy jeszcze do naszych spraw. Śląska, drogi Adamie, no to jak to będzie w tym kraju? I panie pułkowniku, jak pan to na to patrzy? Czy to wszystko na darmo, te bunty i te KPN-y walczyły? Słomka siedział bez przerwy.
Ja się ostatnio wyłączyłem z tych spraw politycznych, dlatego że jestem...
Ale już pan swoje zrobił.
Nie,
można
jestem
pana...
zaangażowany, nadal jestem w wojsku, bo proszę pana, jeżdżę po jednostkach wojskowych. Właśnie 13 jeżdżę do Lublina, jadę do jednostki wojskowej brygady polsko-litewsko-ukraińskiej. Mam zaproszenie również do Rzeszowa. Tego brygady podhalańskiej. No i do Międzyrzecza, gdzie jestem ojcem chrzestnym tej Wielkopolskiej Brygady Pancerno-Zmechanizowanej.
Co się dzieje w tym wojsku dobrego?
No dobre, bo wie pan, w tej chwili moja działalność polega nie tylko na prelekcjach dla żołnierzy obecnego wojska, ale również jestem w tych strukturach tworzenia Armii Rezerwowej.
A no właśnie. Także... Podobno jeden żołnierz rezerwowy to 20 napastników, tak?
No, wie pan, nie, ale chcę panu powiedzieć, że już robiliśmy próby na poligonie w Węgrzynie. Tam latałem kiedyś z panem generałem Skrzypczakiem. Teraz jak jest tego, to helikopterem latałem. No a teraz to mnie przysyłają samochód po mnie. No i tam na poligonach robimy już ćwiczenia z leśnikami. To znaczy,
a właśnie, z leśnikami. Musimy wrócić jeszcze do... Polecam państwu książkę pana pułkownika Zbigniewa Zielińskiego, Baza Leśnych Ludzi. Bardzo pięknie wydana, ilustrowana oficyna wydawnicza Rytm w Warszawie wydała i to jest kawał historii. No i teraz no, panie pan, Adamie.
Ja jestem w tej chwili związany z wojskiem i tworzymy rezerwową armię, proszę pana, przeszkolenie.
Polecam herbatę.
I na wzór przedwojenny chcemy powołać do wojska leśników na przeszkolenie obowiązkowe.
Tym bardziej, że się trochę tego lasu przed wyrębem uratowali, no ale już nie chcę tego tematu ruszać. Tam się coś dobrego w tej chwili chyba dzieje. A panie Adamie, no to jak będzie z tymi naszymi sprawami? Właściwie
Śląska czy krajowymi?
No tymi i tak, no bo to ty jesteś
się
jedną
krajowo,
nogą.
Krajowo jest sytuacja niezwykle dramatyczna. Wygląda, że się zaczyna wojna na górze. Nie znamy oczywiście kulis tej bitwy. Jeżeli
prezydenta.
Tutaj prezydent, tak, prezydent wydaje się, że zdecydował się budować jakiś obóz polityczny. Aha. W oparciu o takich ludzi ideowo jak Gowin, czyli generalnie, no powiedzmy, Unia Wolności mniej więcej, czyli gruba kreska i no widzę to po polityce orderowej, nikt o tym nie mówi. Rzeczą najbardziej skandaliczną to nawet nie jest obrona Jaruzelskiego i Kiszczaka, to jest przecież to, komu dano ordery Orła Białego.
No właśnie.
Przecież to dostają ludzie z PZPR-u, z PRON-u, a nie dostali. Kukliński, nie dostał Świtoń, nie dostał Kornel Morawiecki. Nie dostał Rozpłochowski, Szeremiety. No mógłbym wypowiadać godzinami wielkie nazwiska ludzi, naprawdę, którzy coś zrobili, narażali życie i zdrowie dla Polski. A dostają, no ja nie mam nic przeciwko kabareciarzom oczywiście, czy komuś, kto jakieś medale olimpijskie dostał, ale czy koniecznie kobieta, która ma 3 medale olimpijskie, musi order Orła Białego dostać, to zaraz ktoś powie, a ja mam 4, bo mamy też takich sportowców dwóch, którzy mają 4 medale olimpijskie. No przecież nie będziemy chyba przydzielać im orderów Orła Białego. Także polityka orderowa to była pierwsza rzecz, która mnie zupełnie zszokowała, to co robi prezydent.
No i druga sprawa, pieniądze. No przecież tak, wielu z działaczy Solidarności żyje w nędzy.
W nędzy absolutnej. Jeżeli się daje tym ludziom po 400 zł, a SB-kom 2000, tu muszę powiedzieć i pochwalić premiera, bo mam wrażenie, że w tym rządzie, który generalnie wygląda jak rząd Unii Wolności, to premier jest takim naprawdę mocny. On mówi w Brukseli twardo o sędziach zbrodniarzach komunistycznych. On postawił się jako jedyny w poprzednim rządzie pani Szydło, że trzeba dać weteranom to, co SB-kom. To i tak nie jest dużo, no dać i tym po 2000. Bo to dla budżetu nie są żadne pieniądze. I jego przecież przegłosował PiS, trzeba pamiętać, w Sejmie. Także muszę powiedzieć, że To są takie sprawy, które nam ciążą, ale generalnie ważne, że jednak przy tej presji niemieckiej, która jest bardzo silna, to nie można i to, że budujemy tę koncepcję geopolityczną Międzymorza, przy wszystkich wadach, jak można krytycznie tutaj, i na pewno sprawa Krupińskiego, sprawa tych weteranów, sprawa odznaczeń, za wojna na górze, można wiele rzeczy tu jeszcze opowiadać. Natomiast trzeba też pamiętać cały czas, że jesteśmy pod bardzo silną presją Rosji i coraz większą Niemiec. I tutaj ta koncepcja geopolityczna Międzymorza i wsparcie ze strony Ameryki wyraźne. Oni otrzymają interes w tym, no bo chcą gaz sprzedawać i chcą mieć jakiś bufor tutaj antyrakietowy. To my mamy pewną grę polityczną i to, co robi premier, jeżeli chodzi o twarde postawienie polskiej racji stanu, to mnie się to generalnie podoba.
Mnie też.
Prawda? Że to jednak w sensie geopolitycznym to jest ta koncepcja II Rzeczpospolitej, że my musimy zbudować szerszą koalicję i tu kluczem jest Ukraina. Nie wiadomo, dlaczego psuje się relacje z Ukrainą. Jeżeli my nie zbudujemy poprawnych...
No ale i oni psują też.
Oczywiście, no tam rosyjska agentura na Ukrainie szaleje, tak.
Dziękuję panu za wizytę, za rozmowę. Pan pułkownik Zbigniew Zieliński i Adam Słomka byli dzisiaj gośćmi. Stefan Troszczyński. Do usłyszenia za tydzień.
Wolna antena. Radia Wnet.